Niewydolność serca początkowo nie daje specyficznych objawów. Niemniej występują pewne symptomy, które powinny wzmóc naszą czujność. Także ten obszar jest przedmiotem edukacji w kampanii Za głosem serca. Dziś porozmawiamy o tym, jak wygląda życie z chorobą. Ja nazywam się Dominik Olejniczak, a moim gościem jest pan Jerzy, który od 11 lat choruje na niewydolność serca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Jerzy, jest pan pacjentem, osobą ze zdiagnozowaną niewydolnością serca. Czy pamięta pan moment, kiedy wystąpiły niepokojące objawy i czy one w ogóle występowały?
Tak, ja pamiętam ten moment. To znaczy te objawy, one wcześniej nie występowały. Ja po prostu z partnerką wróciliśmy z wakacji i normalnie kolacja, położyliśmy się spać i o 3 rano po prostu nie mogłem oddychać. To była zima, ja otworzyłem drzwi balkonowe, wyszedłem na balkon. Partnerka zapaliła światło, a ja już byłem siny. No i wezwała pogotowie. Pogotowie przyjechało. No i wtedy się właśnie...
Nic nie zapowiadało nadchodzącego
nic,
incydentu.
Nic, kompletnie nic. Cały pobyt tego wcześniej życie nic nie zapowiadało. To był ten jedyny moment właśnie, który doprowadził do tego, że przyjechało pogotowie, no i później już wszystko miało swój dalszy ciąg.
Po zapoznaniu się z diagnozą, niewydolność serca, czy pamięta pan moment, kiedy usłyszał pan tę diagnozę? Czy wiedział pan, z czym to się wiąże i co to oznacza?
To znaczy, pierwsza diagnoza to była taka niepokojąca, bo ja się dowiedziałem, ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Ja się dowiedziałem o tętniaku. To była ta pierwsza diagnoza o tętniaku. No i później systematycznie, tak znaczy, no... Ja w ogóle byłem kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy w szpitalu. Ja byłem wwożony na tak zwane kardiowersje z domu. No i tam się właśnie dowiadywałem coraz gorszych rzeczy o moim stanie zdrowia.
To już było po tym incydencie,
kiedy
zabrało
pana
pogotowie.
Tak.
I pojawiła się diagnoza niewydolność serca.
Tak.
I z taką chorobą spotkał się pan po raz pierwszy, z taką nazwą.
To znaczy u mnie tak, ale w rodzinie... Ja w tej chwili mam 67 lat, jestem dinozaurem. Nie wszyscy mężczyźni w rodzinie dożywali 50 tylko roku życia i wszyscy zmarli na serce.
A czy pamięta pan, co zmieniło się w pana życiu po usłyszeniu i potwierdzeniu tej diagnozy? Pojawiła się niewydolność serca, taką informację pan otrzymał. I co? Czy jakieś zmiany nastąpiły od razu? Czy musiał pan zmienić swój tryb życia w sposób znaczny?
No w sposób znaczny.
Na czym taka zmiana polegała?
No, ja po prostu z dnia na dzień stawałem się coraz bardziej słaby. Wyjście do sklepu 200-300 metrów to były dla mnie taka podróż, powiedzmy, 1,5 godziny. To mniej więcej trwało. No już nie mówię o żadnych biegach czy jakimś ruchu. Takim
Pan był osobą aktywną, prawda? Aktywną
no tak,
fizycznie.
Tak. Ja uprawiałem sport, bo ja bawiłem się ciężarami troszeczkę, także ja byłem taką osobą aktywną. No i no niestety, tak jak mówię, no z dnia na dzień przyszła ta choroba, diagnoza i koniec.
Czyli to oznaczało dużą zmianę w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym również?
No tak, bo ja jeździłem na tirach. Także od razu w momencie, jak mówię, ten mój pierwszy pobyt w szpitalu, no i od razu koniec z pracą. Bo...
Czyli spowodowało to znaczne ograniczenie również w życiu zawodowym.
No tak, no bo ja absolutnie nie nadawałem się, bo no, o jeździe to ja nie mówię. Ja bałem się oddalić z miejsca zamieszkania, no bo dowiedziałem się później właśnie, co to są tak zwane te często skurcze. To wszystko tak na mnie spadło i dlatego, że ja mówię, no najdalej, gdzie odchodziłem od domu, to było 300 metrów, to był sklep spożywczy. Więc chodziłem tam, po co też nie bardzo wiem, bo koszyk, który ważył więcej niż 2 kilo, ja nie miałem siły nawet zawartość tego koszyka przynieść do domu.
Tak. Czyli to było takie kolejne wyraźne ograniczenie w stosunku do tego, jaki tryb życia pan prowadził wcześniej, czyli ta aktywność fizyczna, praktycznie niemożliwość wyjścia do sklepu i przyniesienia nieco cięższych zakupów, to również sprawiało trudność.
No tak, no to nie było takiej możliwości, aż na przykład pamiętam kiedyś taką sytuację, że poszedłem po wodę, ten baniaczek 5-litrowy i nie dałem rady tego przynieść do domu. Telefon i syn przyszedł po mnie i przyprowadził mnie do domu, a baniaczek on przyniósł, ja niestety nie miałem siły.
Czyli coś, co wcześniej było absolutnie nie do pomyślenia i nawet ciężkie do wyobrażenia.
No tak, bo ja mówię, no tak jak wcześniej wspominałem, bawiłem się trochę ciężarami, także tam powiedzmy do 140-150 kilo to na ławce było, także no a tutaj 5 kilo, tragedia.
zwraca pan uwagę na niezwykle istotną rzecz, to znaczy na to, że ta diagnoza i te ograniczenia, które występują w wyniku tej choroby, mogą odbijać się również na zdrowiu psychicznym. Wymagana jest zmiana trybu życia. W zasadzie ona jest wymuszona w pewnym sensie. Czy to wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym, takie pogodzenie się z tym stanem rzeczy, że już nie można żyć tak aktywnie jak kiedyś?
To znaczy ja bardzo długo nie mogłem się z tym pogodzić, ja się zamknąłem w sobie. Bo tak jak mówię, no bywało tak, że ja 3 razy w tygodniu byłem zabierany karetką do szpitala. I ja tak jakbym się odciął od rodziny, od znajomych, no ale później tam po rozmowie właśnie z partnerką, z synem, ze znajomymi, no człowiek, no wiadomo jak każdy, no bałem się, nie wiedziałem co ze mną będzie, no ale sam wiedziałem, że wpędzając się dalej w ten stres, jeszcze zamykając się sobie, to nic dobrego, także no.
No właśnie, chciałbym zapytać o tą rolę rodziny, którą pan podkreślił. Mm. Rodziny, bliskich, znajomych. Jeżeli w domu jest osoba, która cierpi na niewydolność serca, w jaki sposób rodzina, znajomi udzielili panu, bliskie osoby udzieliły panu wsparcia?
No nie wiem, jakby to określić. No po prostu, no gdyby oni, gdyby nie partnerka, gdyby nie syn, brat, mam 2 lata młodszego brata, no, którzy dawali mi takie wsparcie, no nie wiem, co by ze mną było.
Czy to polegało na rozmowach, jakiejś akceptacji, na czym jeszcze?
No dużo rozmów było, dużo rozmów. To znaczy w rodzinie wiedzieli, że ja starałem się, znaczy nie lubię, jak ktoś mi pomagał. Ja zawsze tłumaczyłem, nie róbcie ze mnie inwalidy, kurczę, blady. No ale pomagali mi cały czas. To tyle, ile no po prostu, no bez nich nie dałbym sobie rady. To pomoc rodziny, najbliższych, zresztą znajomych również. Ja wizyty w mieszkaniu i częste telefony, jak zdrowie, jak się czuję. Także no to tak człowieka tak podnosi na duchu.
Tak, no rzeczywiście mówi się, że jeżeli jedna osoba w tym siedlisku domowym jest chora, no to zaangażowani powinni być domownicy, no bo lekarz i terapia to jest jedno, prawda? Tak. Natomiast ta kontrola lekarza nad pacjentem i możliwość wsparcia kończy się, kiedy ten pacjent opuszcza szpital bądź gabinet, prawda? Tak. Proszę powiedzieć, czy osoby, które udzielały panu tak znakomitego wsparcia, rodzina, bliscy, znajomi, czy te osoby odbyły wcześniej spotkanie z lekarzem, z pana lekarzem prowadzącym po to, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat niewydolności serca?
Tak, bo i moja partnerka, brat i syn. No ja leczyłem się w 3 szpitalach. Szpital Solecki, Wolski i końcówka już tam, gdzie miałem operację na Banacha. Także w tych wszystkich 3 miejscach lekarze, którzy mnie tam prowadzili, tam właśnie moi najbliżsi byli i pytali się, jak to wszystko wygląda, jak jest z moim stanem zdrowia, czy się pogarsza, czy jest lepiej. Także tak, w każdym z tych miejsc moi najbliżsi byli.
Myśli pan, że takie poradnictwo i takie objęcie tą opieką edukacyjną bliskich pomogło im również w zrozumieniu pana choroby i w udzielaniu takiego wsparcia na co dzień przecież?
Na pewno.
Właśnie, może warto tutaj taki postulat, żebyśmy wspólnie wystosowali, że taką opieką właśnie powinni być też objęci najbliżsi, zwłaszcza, że niewydolność serca jest chorobą przewlekłą, ona nie zniknie, prawda, z dnia na dzień. W związku z tym warto, żeby te najbliższe osoby również w sytuacjach kryzysowych potrafiły nie tylko udzielać wsparcia, ale również w odpowiedni sposób zareagować, prawda?
Tak.
Ponieważ spotykamy się tutaj przy okazji kampanii społecznej Za Głosem Serca, to chciałbym kontynuować ten wątek edukacyjny. Jak w pana ocenie, jako osoby cierpiącej na niewydolność serca, jak istotne są takie kampanie edukacyjne? Pytam o to dlatego, że niewydolność serca, tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, nie jest takim problemem zdrowotnym, który jest szeroko znany, no bo o zawale serca to prawie każdy słyszał. Natomiast okazuje się, że o niewydolności serca, no już niekoniecznie. Widzi pan potrzebę realizacji takich kampanii, do kogo one powinny być pana zdaniem jako pacjenta, czyli już osoby doświadczonej, kierowane?
To znaczy ja tą świadomość nabywałem w trakcie. To nie było tak, że ja, tak jak wspomniałem, że ja wcześniej cokolwiek o tym wiedziałem. No właśnie, no wiedziałem o zawale i to było wszystko. Nie wiedziałem o tych często skurczach, o innych schorzeniach i dopiero w trakcie tych wszystkich pobytów w szpitalu I właśnie lekarze, którzy uświadamiali mi, jaki jest mój stan zdrowia. I myślę, że właśnie no, te wszystkie sytuacje, które miały miejsce wtedy, to znaczy informowanie mnie o tym, co będzie i jakie trzeba przedsięwziąć środki, no bardzo, bardzo mi pomogły.
Czy rodziny chorych również na drodze kampanii społecznej mogą być odpowiednimi adresatami takiej wiedzy?
Bez wątpienia tak.
Panie Jerzy, chciałbym zapytać o ten element związany ze stresem, ponieważ istnieją, stres w ogóle jest elementem, który zwiększa ryzyko występowania bardzo wielu chorób, nie tylko chorób układu krążenia. Natomiast chciałbym zapytać, jak to było w pana przypadku i czy ma pan jakieś szczególne metody radzenia sobie ze stresem? No, świat jest pełen czynników, które w tym momencie, przy tym tempie życia, które mamy, które po prostu mogą wywoływać niepokój, mogą wywoływać stres, jak to jest w pana przypadku. Czy są sytuacje, które w tym momencie dzisiaj bardzo pana stresują?
No tak, no chyba jak każdego. Sytuacje, no te, które mają miejsce codziennie. No ja przed chorobą byłem osobą taką nadpobudliwą i no ciężko. Nie zawsze dawałem sobie radę. A teraz już właśnie po tej operacji, szczególnie już po tym, jak już troszeczkę mój stan zdrowia się poprawił, no jakoś daję sobie teraz radę z tym stresem.
Ma pan jakieś szczególne metody, którymi mógłby się pan podzielić z naszymi słuchaczami? Metody radzenia sobie ze stresem, metody panowania nad emocjami?
To znaczy trzeba po prostu patrzeć tak pozytywnie. Bo jeżeli człowiek się tak, jak ja wcześniej wspominałem, zamyka się w sobie, wszystko to tłuminie, to daje absolutnie odwrotny efekt. Mówię, patrzeć po prostu pozytywnie i myślę, że to jest chyba najlepszy taki sposób na to, żeby radzić sobie z tym stresem.
Panie Jerzy, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Zostawiamy państwa z tym pozytywnym przesłaniem. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie.